Tandek. Idziemy głębiej niż Google WYWYAD. 31 maja 2010, 17:47. Informacja zarówno dla Google, jak i dla Andex to rodzaj religii. My jednak staramy się zmierzać głębiej, lokalizować. Wiele zapytań zmienia swoje znaczenie w zależności od tego, kto i w jaki sposób je zadaje, mówi Andrzej Sebrant, Product Marketing Director w Andex. Najpopularniejsza w Rosji wyszukiwarka od teraz będzie przeszukiwała także internet w państwach Zachodu. Informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. O motywy stojące za tą decyzją pytam Andrzeja Sebranta, Product Marketing Director Andex. Odpowiedź jest prosta. Nowa, rozumiejąca języki nierosyjskie wyszukiwarka Andex.com nie opanuje zachodnich rynków. Nie jest to zwyczajnie jej celem. Celem jest dostarczenie dodatkowej, obcojęzycznej usługi dotychczasowym użytkownikom. Jak to możliwe, że Google nie zdominowało rosyjskiego rynku, tak jak to się stało w wielu europejskich państwach? Według Andrzeja Sebranta, główną siłą Andex ampersand 1071 średnik ampersand 1085 średnik ampersand 1076 średnik ampersand 1077 średnik ampersand 1082 średnik ampersand 1089. Jest mieszanka złożona z uzdolnionych matematyków i marketingowców. W ten pierwszy element firma zainwestowała, tworząc własną szkołę. Podobnie jak Google, także Andex ma swój PageRank i swój system reklamy, który można by porównać do AdWords czy AdSense. W 2009 rok przychody rosyjskojęzycznej wyszukiwarki wzrosły o 14% i wyniosły 8,7 miliardy rubli, czyli 278 miliony dolary. Jak w roku poprzednim, reklama kontekstowa stanowiła 86% przychodów firmy. Reklamy graficzne stanowiły 11% przychodów. WYWYAD, Artur Małek. Od niedawna wyszukiwarka Andex przeszukuje także strony internetowe w innych niż rosyjskich językach. Jaki jest cel tego posunięcia? Andrzej Sebrant. Działamy na takich rynkach jak Rosja, Ukraina, Kazachstan czy Białoruś i nasza nowa oferta skierowana jest właśnie do osób zamieszkujących te kraje. Naszym celem było poszerzenie usług obcojęzycznych dla tej populacji. Andex.com może być przydatny dla tych z grupy naszych użytkowników, którzy na przykład poszukują czegoś poza granicami swojego kraju, na przykład dokonują zakupów za granicą, planują sobie wakacje poza państwem zamieszkania, a więc nie jest to usługa przeznaczona dla społeczności międzynarodowej w tym momencie, nie, a w przyszłości? Zobaczymy. Stworzenie konkurencyjnej jakości wyszukiwania dla innych języków wymaga dużego nacisku na lokalizację. My, być może lepiej niż ktokolwiek inny, wiemy, jak ważna jest dla użytkownika lokalność. Aby obsłużyć niemieckiego czy polskiego klienta, musielibyśmy rozumieć, co dokładnie oznacza każde zapytanie dla danej osoby. I nie jest to tylko kwestia technologii, ale także znajomość lokalnego rynku, lokalnych zainteresowań czy lokalnego slangu. I ten proces musiałby postępować po kolei, kraj za krajem. Czy wasze otwarcie na zagraniczne języki będzie miało wpływ na układ sił na globalnym rynek wyszukiwarek? Obecnie nie oczekujemy, aby to posunięcie miało jakiś poważny wpływ w kategoriach przyrostu użytkowników. Oczywiście eksperci, podmioty rynku i dziennikarze przywiązują większą uwagę do Andex.com niż do Andex.rok, ponieważ jest to dla nich naturalne otoczenie językowe, ale Andex.com jest dla bardzo specyficznej, niedużej grupy użytkowników. Jesteście największą wyszukiwarką internetową w Rosji. Posiadacie w tym kraju 65% udziałów w rynku. Udział Google jest w Rosji raczej mizerny. Nie jest mizerny, to ponad 20%, ale sporo mniej niż nasz udział. Jesteście więc dominującym graczem, co jest dosyć niecodzienne, zważywszy, że w wielu europejskich krajach udział Google stanowi prawie 100%. Jaki jest wasz przepis na sukces? Matematyka plus marketing, co jest dosyć oczywiste, bo nie można wypromować słabego produktu. Więc po pierwsze musisz dać jakość równie dobrą lub lepszą niż Google czy inne konkurencyjne wyszukiwarki. To wymaga dużo matematyki, dużych zasobów programistycznych i sprzętowych. I na szczęście jesteśmy wystarczająco duzi, aby zatrudniać w zespole najlepszych matematyków. Zwłaszcza, że tradycyjna już rosyjska szkoła matematyczna jest jedną z najlepszych na świecie. Oczywiście jest wiele szkół matematycznych w USA i Europie, ale źródłem najlepszych matematyków jest Rosja. Mimo to, w styczniu 2007 rok Google zwiększało swój udział w Rosji i wyglądało to tak, jakbyście już wkrótce musieli pożegnać się z pozycją lidera. W tamtym czasie nie przykładaliśmy być może tak dużej uwagi do matematycznej strony naszego biznesu. Jak powinniśmy byli? Byliśmy zbyt pewni utrzymania naszej silnej pozycji, zbyt leniwi. Zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że powinniśmy zacząć pracować ciężej i podjęliśmy kilka działań. Zaczęliśmy budować całe otoczenie naukowe i to nie tylko wewnątrz firmy. Wspólnie z najlepszymi uniwersytetami założyliśmy w Rosji szkołę Andex School of Data Analysis. Najlepsi studenci mogą wybrać, czy chcą zostać i pracować w Rosji, w tym niektórzy także dla Andex, czy chcą wyjechać za granicę. Wcześniej wielu studentów wybierało studia na Zachodzie, bo w Rosji brakowało, nazwijmy to, naukowej atmosfery. W 2009 roku odbudowaliście utraconą względem Google pozycję i teraz wasza przewaga jest jeszcze większa niż w styczniu 2007 roku. Jakie inne kroki podjęliście? Kilka ważnych usprawnień w algorytmach wyszukiwarki. W ubiegłym roku wdrożyliśmy technologię MatrixNet. Wprowadza ona sporo nowych parametrów, które mają pomóc w odnalezieniu jak najbardziej dopasowanych treści. Po drugie, nie staraliśmy się tylko zbierać i udostępniać informacji. Bardziej skupiliśmy się na tym, by odpowiadać na pytania. Jednak informacje zawarte na stronach internetowych nie dadzą nam odpowiedzi na każde zadane pytanie. Dlatego dostarczamy też czystych informacji. Na przykład, w przypadku sklepów internetowych, odpowiadamy na pytanie, ile kosztuje dany produkt, lub oferujemy wyszukiwanie newsów. Jakie są główne podobieństwa i różnice między Google i Andex? Oczywiście jest wiele podobieństw, bo informacja zarówno dla Google, jak i dla Andex to rodzaj religii. Mimo to podejście jest trochę inne, gdyż tak jak już powiedziałem, my staramy się dostarczać odpowiedzi na pytania. Staramy się zrozumieć odpowiedź i lokalne uwarunkowania tej odpowiedzi. Oczywiście Rosja to inny rynek niż Polska czy USA. My jednak staramy się zmierzać głębiej, lokalizować. Wiele zapytań zmienia swoje znaczenie w zależności od tego, kto i w jaki sposób je zadaje. W internecie stacjonarnym, kiedy pytasz o kwiat, być może chcesz poznać jakieś botaniczne informacje. Kiedy to samo zapytanie wpisujesz będąc w ruchu w wyszukiwarkę telefonu, możliwe, że chcesz kupić kwiaty dla dziewczyny i zależy ci na adresie najbliższej kwiaciarni. Dlatego tak ważne jest, byśmy posiadali informacje o mieście, rejonie, abyśmy poznali preferowane przez użytkownika ścieżki korzystania z urządzenia. Podejście globalne uniemożliwia Google, by głęboko poznać specyfikę rynków, na których działa. Oczywiście oprócz USA, które jest ich głównym rynkiem. My w Rosji, która jest naszym najważniejszym rynkiem, skupiamy się nawet na slangu, w odniesieniu nawet do konkretnej ulicy, bo w danym mieście jedno słowo może znaczyć coś innego niż w drugim. Rosja to bardzo duże państwo. Jak udaje się wam skupić na każdym jej skrawku? Tak, Rosja to duży kraj i bardzo specyficzny. Zainteresowania ludzi z odległego Władywostoku są skrajnie inne niż tych z Kaliningradu. Dla mieszkańców Kaliningradu na przykład, dużo większa rolę odgrywają zapytania, nazwijmy je, europejskie, bo ich sąsiadem jest Polska i Litwa. Dla mieszkańca Kaliningradu podróż do Polski zajmuje jakieś 2 godziny jazdy samochodem. Podobnie jak Google, zarabiacie na reklamie. Czy to prawda, że nie każda firma może być wydawcą w waszej sieci reklamowej? Oprócz reklam wyświetlanych przy wynikach wyszukiwania i na naszych serwisach, wyświetlamy też reklamy na stronach współpracujących z nami wydawców. Jest to podobny system sieci reklamowej jak Google AdSense. Nie każda strona może przyłączyć się do naszej sieci, a na pewno nie taka, która nie przedstawia dla użytkownika żadnej nowej wartości. Strony, które konstruowane są po to, by wyświetlać na nich reklamy, których celem jest robić pieniądze i nie zaspokajać potrzeb użytkownika. W przypadku reklamodawców jedynym filtrem jest prawo, czyli w naszej sieci nie pojawią się reklamy sprzedawców broni czy narkotyków. A strony pornograficzne? Strony pornograficzne to szara strefa. Wszystko zależy od tego, jak szczegółowo wyszukiwanie zostanie określone przez użytkownika. Zdarzają się mało konkretne zapytania, na przykład, gdy ktoś spyta o dziewczyny i za tym słowem może kryć się szereg intencji. W takim przypadku jesteśmy rygorystyczni i mamy na uwadze, że przed komputerem może siedzieć uczeń szkoły podstawowej. Choć oczywiście, dziewczyny to słowo kluczowe dla branży pornograficznej. Jeżeli osoba szuka witryny pornograficznej i jasno wynika to z jej wyszukiwań, wtedy my mamy obowiązek spełnić jego życzenie. A co z SEO-owy Andex? Jak optymalizować strony w wynikach organicznych tej wyszukiwarki? Nie ma nic takiego jak SEO-owy Andex. Śmiech. To podobnie jak w Google. SEO posiada dwie różne twarze. Jedna z nich jest bardzo pozytywna. Wspieramy takie SEO poprzez obecność na różnego rodzaju konferencjach, wydarzeniach dla optymalizatorów, ponieważ dobre SEO polega na stworzeniu dobrej strony z punktu widzenia użytkownika. Wiele serwisów sprawia trudności w obsłudze internautom, przez co nie są też dobrze odbierane przez nasze pająki. Ale kiedy właściciele strony załatwiają ten szkopuł, wtedy zaczynamy ich naprawdę kochać. Są jednak też techniki używane przez optymalizatorów, którzy w sztuczny sposób starają się zdobyć wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Techniki SEO, jak stosowanie linków ukrytych pod białą czcionką? Nie, to jest zbyt jasne. To dobry przykład, ale nikt już tego nie stosuje. W większości przypadków chodzi o budowanie linków. Pokazanie, że dana strona jest bardzo popularna, ponieważ wiele innych serwisów do niej linkuje. Problem w tym, że nikt nigdy nie podążał tymi linkami. Więc chodzi o tworzenie sztucznych stron ze sztucznym linkowaniem. Za każdym razem, gdy zobaczymy takie działanie, staramy się ignorować takie linki. Czy rosyjski rząd wspiera rozwój internetu w waszym kraju? Tak, bo w końcu zdali sobie sprawę, że to kolejny sposób, by komunikować się z ludźmi. Z nadejściem prezydenta Miedwiediewa zauważyliśmy większy nacisk władzy na dostępność usług państwowych w sieci. W ubiegłym i obecnym roku powstało kilka rządowych stron, które są naprawdę użyteczne. Można tam znaleźć zarówno informacje, jak i formularze podatkowe, o wyrobienie paszportu i tym podobne. Wcześniej niezbędna była osobista wizyta w urzędzie. Co więcej, widać wyraźnie, że przedstawiciele rządu interesują się tym, co dzieje się w internecie. Kilka spraw ostatnio odbiło się głośnym echem w głównych mediach, przyciągając uwagę władz. Źródłem był internet, jak na przykład post na blogu. A czy rosyjski rząd wspiera firmy internetowe, jak na przykład Yandex, na przykład poprzez niższe opodatkowanie? Nie, ale nie sądzę, żeby wsparcie rządowe było konieczne. Fundusze prywatne w zupełności wystarczą do rozwoju startupów. Nie wierzę w startupy, których inwestorem jest państwo. Jeżeli chodzi o niższe podatki, to oczywiście nie mielibyśmy nic przeciwko temu, ale nie jest to niezbędna forma pomocy. Nie tylko Yandex, ale też wszyscy duzi internetowi gracze w Rosji to zyskowne przedsięwzięcia. Nie ma żadnych narodowych programów na wspieranie biznesu. A co z cenzurą? Czy to prawda, że celowo z wyników wyszukiwania Yandexa usunęliście wideo przedstawiające Wiktora Janukowicza, na którego spada żywo płot? Wiele razy już tłumaczyliśmy, że był to problem techniczny i rozwiązaliśmy go w ciągu około 12 czy 14 godzin. Mieliśmy trudności nie tylko z indeksowaniem tego konkretnego wideo, ale też wszystkich innych filmików. Obecnie wideo z Wiktorem Janukowiczem znowu jest obecne w indeksie wyszukiwarki.